Dzień dobry, my się łączymy od razu z Kaliszem Pomorskim. Mała miejscowość gdzieś hen na Wale Pomorskim, 100 km od Szczecina w zachodniopomorskim. I rozmawiamy z Aleksandrą Radecką, nauczycielką polskiego w tamtejszym liceum. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchacze.
A zaraz, przepraszam, bo jest 8:02, a pani nie ma lekcji?
No, dobra uwaga. Serdecznie pozdrawiam panią dyrektor i pana dyrektora i myślę połowę szkoły, która dzięki naszej rozmowie ma teraz 20-minutowe spóźnienie na lekcje.
To skandal. Mam nadzieję, że się to nie przełoży na jakieś gorsze wyniki w nauczaniu. A propos gorszych wyników w nauczaniu, pani jest gotowa. Wyobrażę sobie pani to, że cały semestr będziecie teraz uczyli młodzież online?
Czy sobie wyobrażam? No wyobrażać można sobie różne rzeczy. Wcześniej też nie wyobrażałam sobie, że będzie coś takiego jak pandemia i zdalne nauczanie. Pytanie raczej jest o to, czy mnie się to podoba, czy ja się z tym godzę i jakie widzę skutki. No więc no, na pewno nie godzę się na to. Nie chciałabym, żeby to było zdalne nauczanie. A dlaczego? No mogłabym tu wymienić całą listę rzeczy negatywnych, ale to zanim, wystarczy pokazać...
To zanim pani je wymieni, ja mam taką uwagę, wie pani, no, od marca do listopada, jak sobie policzyłem, to uczniowie chodzili do szkoły raptem przez jakieś półtora miesiąca. W szkole, w liceum pojawiły się nowe pierwsze klasy. Pani w ogóle zdążyła zapamiętać imiona tych uczniów z pierwszych klas?
Nie zdążyłam. Oj. Nie zdążyłam. To było bardzo faktycznie krótko i przyznam, że bardzo żałuję, że tak się stało, bo faktycznie zupełnie inna to jest sytuacja, kiedy nauczyciel ma przed sobą ucznia, widzi jego reakcję, jest z nim w takim normalnym kontakcie i jest przepływ energii, który jest absolutnie niezbędny do tego, żeby go zapamiętać jeszcze.
A pani Olu, tak szczerze, pani jest nauczycielką no, dość doświadczoną, nie wypominając rzeczy jasna, wieku kobietą, no ale pracuje pani w tej szkole nie od dzisiaj. Czy da się nauczyć dzieci czegokolwiek w warunkach online? Tak naprawdę.
Tak naprawdę ta nauka online to trochę przypomina seans spirytystyczny, dlatego że zaczyna się, tak jak jesteśmy teraz w tej godzinie, zaczyna się od nawoływania, czyli od wybudzania zaspanych dusz. Te dusze, wie pan, przychodzą wolno, więc trzeba te dusze jeszcze kontrolować, czy one są na pewno, czy znowu nie poszły w objęcia Morfeusza. Dalej jest jeszcze gorzej. Jeszcze jest trudniej, bo trzeba pewną dramaturgię wprowadzić na lekcji, żeby ich znowu
pani
nie
jest dość dramatyczny krajobraz, tam z tyłu ciemno, rzeczywiście jak na seansie spirytystycznym.
No jest wczesna godzina, światło tutaj pada faktycznie.
Ja wiem, pani jest bokiem, na północy, więc... tam u was na północy to rzeczywiście noc polarna, ale no dobrze, no i co? I pani jak już ich tak zwoła, zanim oni się już tam zwleką przed te swoje, no właśnie, przez co? Czy uczniowie są przygotowani? Bo my sobie teraz rozmawiamy za pomocą Skype'a, widzimy się, przepraszam, nie Skype'a, czegoś innego. Przepraszam, proszę państwa, jestem słaby w te technologie. W każdym razie widzimy się, jakoś możemy rozmawiać. No ale właśnie, czy wszyscy uczniowie są tak dobrze technologicznie przygotowani?
No właśnie, chciałam powiedzieć, że to zupełnie inna sytuacja niż w dużych miastach, niż w Warszawie, nie wiem, w Szczecinie, czy w jakimkolwiek innym dużym mieście. Tutaj trudność polega na tym, że mamy uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu albo mają ten internet tak słaby, że nawet jeśli mają no, technologicznie przygotowany sprzęt, no to problemem jest jednak połączenie i faktycznie nie jest to grupa mała, tylko no całkiem spora.
Aleksandra Radecka, nauczycielka języka polskiego z liceum w Kaliszu Pomorskim, w niedużym miasteczku w województwie zachodniopomorskim, jest naszym gościem. Ja mam tutaj cytat pani Aldona Dymek, nauczycielka w Gołańczy, opowiada, że w przypadku moich uczniów częstą praktyką będzie praca na telefonie. Mieliśmy także takich, którym materiały wysyłaliśmy na papierze, pocztą, a jeden uczeń miał tylko jeden tablet i 7 rodzeństwa. Czy to jest rzeczywistość, o której bardzo chętnie zapomniałoby Ministerstwo Edukacji? Czy takie rzeczy u was się też zdarzają?
To jest rzeczywistość i dobrze, że ona dociera gdzieś szerzej, ponieważ dotyka ona nie tylko tego miejsca. W Kaliszu Pomorskim też mamy takie sytuacje. Po pierwsze, że uczeń korzysta tylko z telefonu, ponieważ jest na przykład jeden laptop w rodzinie, 5 dzieci, w związku z tym zostaje mu telefon, nie zawsze jego telefon, więc to też jest jeszcze komplikuje to połączenie. I zdarzają się też sytuacje, gdzie tak jak powiedziałam, nie ma połączenia internetowego, w związku z tym wysyłamy informacje drogą taką, że poprzez dziennik Librus uczeń dostaje jeszcze dodatkowe materiały, bo nie może zwyczajnie brać udziału w lekcji online.
No nie wiem, nie wiem. No dobrze, no ale to jest pytanie do pani, do nauczycielki polskiego, bo z całym szacunkiem dla nauczycieli innych przedmiotów, pani uczy ich niemal codziennie, jeśli nie codziennie. Jak on może brać udział w lekcjach, jak on może się czegokolwiek nauczyć, jeśli de facto no, technologicznie nie jest w stanie tego zrobić?
No jest to trudne. Jest to trudne i ja to widzę po tym krótkim okresie, kiedy wróciliśmy do pracy we wrześniu na chwilę, to natychmiast widoczne było na języku polskim, jak się to naprawdę zmieniło przez ten okres pracy online na niekorzyść. No,
no dobrze, to tyle uczniowie, a nauczyciele. Właśnie, no, ministerstwo chce pomóc nauczycielom, żeby tę swoją przepaść technologiczną nadgonili. No i pytanie do pani. Pani Olu, a co pani sobie kupi za 500 zł?
No nie wiem, właśnie ogromny dylemat, panie redaktorze.
Ja wiem, nie wiadomo, co zrobić z kupą, nie wiadomo, co zrobić z prawdziwą kupą forsy. No. Może pani się złożyć z trzema koleżankami i kupić sobie na wyprzedaży jakiś tańszy komputer.
No nie sądzę, żebym była aż tak biegła w poszukiwaniu aż takiego sprzętu. Natomiast nie żartując, a mówiąc poważniej, wolałabym, żeby ministerstwo zadbało o to, by wcześniej nauczyciele dowiedzieli się, przynajmniej mówię o polonistach, o tym, czy będzie egzamin ustny z języka polskiego, jak będzie odchudzona podstawa programowa. To są takie rzeczy, które bardzo praktycznie wpłynęłyby na jakość nauczania.
O tym wszystkim i o tym, czy nie wychowujemy przypadkiem nowego pokolenia zombie wpatrzonego tylko w swoje telefony, skoro nawet szkołę oferujemy im online, na rmf24.pl i winteri.pl. Tam dalszy ciąg mojej rozmowy z Aleksandrą Radecką, nauczycielką z Kalisza Pomorskiego. Serdecznie dziękujemy słuchaczom radia. Kłaniam się nisko.
Dziękujemy.
Pani Olu, przyłapała mnie kamera, jak sobie popijam, ale to tylko woda. A pyta, no właśnie, tak a propos, no teraz jest pewnie łatwiej. Można sobie pójść na chwilę do kuchni, tuż obok, herbatę zrobić, przynieść. No nie, za tym nigdzie się pani nie musi ruszać, ale mówiła pani o czymś ważniejszym niż takie logistyczne sytuacje związane no właśnie z prowadzeniem lekcji. Czyli z podstawą programową, no bo ministerstwo zdaje się też wie o tym, też zdaje sobie sprawę z tego, że nie da się online nauczyć tego wszystkiego, czego wymagał stary program. Odchudzenie programu brzmi tak bardzo neutralnie, ale jak ja sobie pomyślę, że dzieciaki mają wiedzieć jeszcze mniej, no to wie pani, nie budzi do mojego zachwytu, przyznam szczerze.
No mojego też nie budzi, ale musimy być też pragmatyczni, bo to, że nie budzi to pana ani mojego zachwytu, nie zmienia sytuacji maturzysty, który de facto nie może być w tej sytuacji, no jakby powiedzieć, ofiarą pewnych niezależnych od niego elementów. No, wiadomo, że to jest też sprawdzian dla młodych ludzi z takiej dorosłości, z dojrzałości i tego, że wypuszczeni spod tych opiekuńczych skrzydeł nauczycieli, którzy w realnym nauczaniu panowali, oczywiście przenośni nad nimi no przez całe prawie 45 minut lekcji. Teraz muszą się zorganizować, muszą samodzielnie wiele rzeczy opracowywać. I to jest jakiś sprawdzian też z tego, to prawda.
Czy nauczyciele nauczaniu online, na tym wszystkim nie stracili finansowo? No bo rozumiem, że poza pensją mieliście Państwo również jakieś kółka zainteresowań. To wszystko pozostało online, czy też tego już nie ma?
No właśnie, to jest ogromny minus. Mówię teraz o swojej szkole, bo u nas praktycznie nauczanie oprócz tych 45 minut lekcji to tak naprawdę odbywało się poprzez zajęcia projektowe. Mieliśmy bardzo dużo takiej oferty projektowej, różnego rodzaju warsztatów dziennikarskich i warsztatów związanych z historią. I teraz to wszystko zamarło, tak? Możemy im zaproponować oczywiście przeniesienie tych warsztatów, ale one będą znowu przeniesione w taką samą formę, czyli online. Jeżeli pan ma 9 godzin od rana i nauczyciel z entuzjazmem mówi: słuchaj, wiesz, mam dla ciebie genialną propozycję warsztatów dziennikarskich, które będą się odbywały po południu, to no musi tak mieć pan naprawdę pasjonatu, żeby się zgodzili, tak, i żeby weszli z entuzjazmem.
Wie pani, ja przedwczoraj rozmawiałem z moją 15-letnią córką, uczennicą drugiej klasy liceum, i ona mówi, że ona już ma tego dość, bo jak mówi, ta cała pandemia zabiera mi liceum, najlepsze lata mojego życia. Nie mogę chodzić, spotykać koleżanek, jak się domyślam, również kolegów, ale już nie będziemy demaskować Marysi. No i to jest jakiś problem, ja mam wrażenie, że wie pani, te dzieciaki już poza tym swoim fantastycznym telefonem czy komputerem nie będą świata widziały, skoro przeniesione zostało tu wszystko. Nauczanie, znajomości, romanse szkolne.
No to prawda, jeszcze tutaj akurat może to nie dotyczy pana córki Marysi, ale na przykład licealiści z Kalisza Pomorskiego to najczęściej uczniowie z wiosek, miasteczek okolicznych, którzy mieszkają w internacie. Więc dla nich też odpada cudowne życie internatu, które ma swoje plusy i minusy, ale ma też bardzo dużo oczywiście plusów. I to jest nie do przeszacowania, to znaczy chodzi mi o tą wartość taką kontaktów socjalnych. To na pewno jest ogromnym minusem, że nie mogą być ze sobą, że nie mogą się kontaktować, że nie mogą wymieniać poglądów, razem się cieszyć, być ze sobą zwyczajnie.
No właśnie, dzieciaki nie mogą być ze sobą, dzieciaki gapią się w telefony, gapią się w ekrany, no bo muszą, bądźmy szczerzy, także dlatego, że muszą. No dobrze, ale cały czas mam takie poczucie pewnego niedosytu, bo nie wiem, jak wy sobie radzicie, wy jako nauczyciele. Wie pani, no przykuć uwagę ucznia na lekcji jest niebywale trudno, ale przykuć uwagę na ucznia na zajęciach online, mnie się wydaje to kompletnie niemożliwe.
To prawda, że nie wszystkich i to prawda, że są takie wyjątki, zawsze się znajdą. Są tacy uczniowie, którzy mi zgłaszają podczas zajęć, że im taka forma na przykład odpowiada, a wynika to głównie z cech osobowościowych, ponieważ są nieśmiani, skryci i w takich zajęciach, które były wcześniej w szkole, nie brali udziału, gdzieś tam schowani. Teraz jest trochę inaczej, ale to jest naprawdę niewielki procent tych uczniów. Pozostali, no to tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, jest trudno zindywidualizować pracę z tymi uczniami, bo każdy ma inne predyspozycje, każdy ma jakieś inne cechy osobowe, więc skuteczność tego.
No dobrze, ale skuteczność jest... właśnie, wie pani, no bo jak można ich nauczyć, no to się pewnie przekonamy, poznamy ich to po skutkach. Ja mam do pani jeszcze pytanie. Karol z Gdyni, nasz wierny, bardzo wierny słuchacz, pyta, czy można pisać COVID przez K, na przykład łóżka covidowe. Nauczycielka polskiego Aleksandra Radecka nam odpowie.
No, tak myślałam, że pan będzie miał jakąś niespodziankę językową dla mnie na koniec.
Spełniamy życzenia, nawet te niewyrażone.
No to nie było moje życzenie, ale jeśli chodzi o to słowo, to jest to pewien skrótowiec, tak? To jest, COVID jest skrótowcem od angielskiej dwuczłonowej nazwy, której nie wypowiem, bo mój angielski, no mówiąc,
w końcu jest pani nauczycielką, polskiego. No dobrze, ale czy mogę pisać COVID przez K i W i D normalnie, że przez D i tak się pisze, dobra, sorry.
Tak, no jest zapis oryginalny, tak? Funkcjonuje ten zapis oryginalny i pozostawmy go, aczkolwiek powiem, że jest przeciwna sytuacja, bo polszczyzna jest ciekawym językiem, zresztą widać to na przykładzie takiego wyrazu jak pendrive.
Wiemy jak się
go zapisuje, w słowniku jeszcze jest cały czas zapis ten oryginalny, tak, z angielskiego, ale pojawia się, upowszechnił się zapis pendrive, tak jak słyszymy.
Po polsku, fonetycznie.
Fonetycznie. I w związku z tym nie jest to już forma zakazana. No jak zapisałam moim uczniom na tablicy, że oto proszę bardzo, przynieście na jutro pendrive'y, to oni ryknęli takim śmiechem, no po prostu dla nich jest to nie do przyjęcia ten zapis, ale okazuje się, że się upowszechnia.
A propos tablicy, tablice chyba są ostatnio jakoś już nie używane w szkołach. Wie pani, no dobrze, czy pani już nie wie, jeszcze coś czytają w ogóle? Pytam o książki, bo właśnie w marcu...
I tu się pan zdziwi. Zdziwi się pan redaktor, bo czytają i to taką literaturę, której wcześniej nie czytali, a to pewnie wynik sytuacji tej, której jesteśmy.
Jak mi pani powie, że czytają Dżumę Kami, to uwierzę, bo właśnie mam dla pani informację, że ona przeżywa swój renesans we Włoszech, wylądowała na ósmym miejscu bestsellerów, proszę państwa, Dżumę Kami.
Proszę pana, tak długo jak uczę, a uczę naprawdę już długo, tak powiem, że maturzy ubiegłoroczni przeczytali Dżumę w taki sposób, że mnie to oczywiście uskrzydliło, ale też zaciekawiło, bo oni czytając wybierali sobie fragmenty, zestawiali oczywiście z rzeczywistością i okazywało się, że to jest absolutnie fenomenalna opowieść o tym,
o ich życiu.
W jakim świecie się znaleźli. No i teraz z kolei rok 1984 okazuje się bestsellerem. Moi uczniowie, którzy z tak zwanej grupy rozszerzonej mają jeszcze dodatkowe teksty pozaprogramowe do przeczytania. No to bez przerwy chcą mi na zajęciach robić taką transpozycję między tym, co było u Orwella, a tym, co jest na zewnątrz. I czują, że to jest tekst o nich, dla nich i czytają go naprawdę z uwagą.
To jest jednak, nie powiem, żeby pandemia była przeze mnie wyczekiwanym wydarzeniem, ale jeśli mielibyśmy się przez nią nauczyć myć ręce i czytać książki, to akurat mogłoby zostać po pandemii.
To prawda, ja się zgadzam.
Bardzo pani serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani wraca do lekcji.
Dziękuję.
Do swoich zajęć. Mam nadzieję, że nie przeszkodziliśmy za bardzo uczniom. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczniów.
Dziękujemy.
W Kaliszu Pomorskim i nie tylko. Trzymajcie się dobrze i zdrowo.
Dziękuję.
Kłaniam się. Do zobaczenia.
Pozdrowień dla wszystkich nauczycieli, nie tylko w Kaliszu Pomorskim i uczniów w całej Polsce.
Do widzenia.
Dziękuję. Do widzenia.